Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbieta. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dziecię w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk głośny i powiedziała: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dziecię w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Wtedy rzekła Maryja: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu moim Zbawcy, bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a święte jest Jego imię i miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie dla tych, co się Go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza pyszniących się zamysłami serc swoich, strąca władców z tronu, wywyższa pokornych, głodnych syci dobrami, a bogaczy odprawia z niczym. Ujął się zasługą swoim Izraelem pomny na miłosierdzie swoje, jak przyobiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u niej około 3 miesięcy. Potem wróciła do domu. Oto słowo Pańskie. Maryja, młoda mężatka z Nazaretu, słyszy w kontekście poprzedzającym jej odwiedziny Elżbiety od niebiańskiego posłańca Gabriela, którego imię oznacza Bóg jest mocarzem, że została wybrana przez Boga, aby być matką Mesjasza. W scenie zjawstowania od samego początku przewija się motyw, że będzie to dzieło Boga, a nie jej dzieło. Nie było dziełem Maryi ani jej wybranie, ani wykonywanie tej misji, którą Bóg jej zlecił, być matką Mesjasza. Maryja staje przed Bogiem w scenie zwiastowania, w prawdzie wobec tego, który do niej mówi i wyraża posłańcowi, aniołowi swoją niemożność wykonywania misji. Mówi w tej scenie zwiastowania w Ewangelii według świętego Łukasza: Jak to się stanie, skoro nie znam męża? To postawa, którą przyjmowali powoływani do misji prorockich tradycji wiary biblijnego Izraela, wybierani przez Boga ludzie. Między innymi Jeremiasz, który mówi Bogu, gdy ten go powołuje na proroka: Nie umiem mówić, bo jestem młodzieńcem. A Bóg mu odpowiada, że to on sam będzie działał przez Jeremiasza. Podobnie odpowiada Bóg Maryi w scenie zwiastowania w Ewangelii według świętego Łukasza, gdy ona zgłasza Bogu swoją niemożność wypełnienia misji. To, że stanie się matką Zbawiciela, będzie zatem nie jej dziełem, ale wielkim czynem Boga, dziełem Ducha Świętego. Na takie zapewnienie wsparcia ze strony Boga Maryja odpowiada pełną gotowością wiary do wypełniania misji. Tak jak Bóg zapewnił kiedyś Jeremiasza, kiedy mu powiedział: Nie bój się ich, bo ja jestem z tobą, by cię chronić. I wyciągnął rękę, dotknął ust Jeremiasza i powiedział: Kładę moje słowa w twoje usta. Tak Maryja tutaj, gdy mówi: Jak to się stanie, skoro nie znam męża, słyszy przez anioła: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Boga. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. I wówczas Maryja odpowiada: Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Tego rodzaju postawa pokory Maryi w scenie poprzedzającej dzisiejszą Ewangelię, w scenie zwiastowania w Nazarecie, jest postawą prawdy wobec Boga. Człowiek stojąc wobec Boga odczuwa całą swoją małość, ludzką niemożliwość w obliczu tego, co Bóg zleca. Taka postawa jest podstawą dla Boga do tego, aby On zadziałał z pełnią swojej mocy w historii tego świata przez tego wybranego człowieka. Kiedy mówi się Bogu, ja nie mogę tego wykonać, wtedy Bóg odpowiada, ja to wykonam przez Ciebie. Tylko trzeba Bogu wyrazić gotowość wiary, że Bóg może, kiedy my nie możemy. Maryja jest taką powołaną przez Boga do największego zadania, które Bóg miał dla Izraela w jego biblijnej historii. Jest powołana, aby być matką Mesjasza, ostatecznego Zbawiciela, Boga, który stał się człowiekiem. I tak Maryja, gdy w końcowym słowie słyszy od anioła w scenie zwiastowania, że oto Elżbieta, jej krewna, poczęła swojej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną, i tak Bóg okazał swą moc, idzie z pośpiechem w góry Judei, gdzie mieszka jej krewna Elżbieta, która spodziewa się zapowiedzianego dziecka. Dziecka, które będzie poprzedzało Jezusa, gdy spotykają się dwie kobiety powołane przez Boga w scenie dzisiejszej Ewangelii. Dwie kobiety, które oczekują dziecka. Jedna już w szóstym miesiącu, a ta młodsza Maryja, która ją odwiedza, właśnie zaczyna oczekiwać życia, które w niej się poczęło. I jest powitana przez starszą swoją krewną Elżbietę zdumionym okrzykiem z jej strony. Jakże to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie na wygłoszenie pochwały przez Elżbietę, która chwali wiarę Maryi, błogosławiona, która uwierzyła, że stanie się słowo powiedziane jej od Pana. Maryja odpowiada w formie pieśni chwały skierowanej do Boga. W ten sposób odwraca Maryja uwagę od siebie z pochwały Elżbiety, a kieruje ją ku Panu. Jej pieśń, znana jako Magnificat, od pierwszych słów łacińskiego przekładu wskazuje powiązania z innymi pieśniami chwały Starego Przymierza. Przede wszystkim z pieśnią Hannę, która cierpiała z powodu swojej niepłodności, pierwszej księdze Samuela w drugim rozdziale, i uwielbia Boga, gdy Bóg okazuje swoją moc, dając jej dziecko. Hymn Maryi Magnificat dzieli się na dwie części. W pierwszej części Maryja patrzy na to, co Bóg osobiście uczynił w jej życiu. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój Bogu Zbawcy moim, bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie czyny zrobił Wszechmocny, a święte jest Jego imię. Maryja patrzy na to, co Bóg osobiście uczynił w jej życiu i go uwielbia. A w drugiej części tej pieśni On przejawia moc ramienia swego, rozprasza pyszniących się zamysłami serc swoich. I w dalszych zdaniach tej drugiej części Maryja umieszcza działanie Boga w kontekście historii zbawienia całego ludu Izraela. Zaraz na początku tej pieśni chwały Maryja uwielbia Boga i czyni Go wielkim, wywyższa Boga w swoim życiu przez tę pieśń. I wyraża swoją wielką radość z powodu Boga. Radość z powodu Boga, którego doświadcza jako osobistego Zbawiciela. Raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy, moim Zbawcy. Przez to pieśń Maryi brzmi jak echo pochwały wygłoszonej przez Elżbietę na jej temat. a ona oddaje tę chwałę Bogu, Jego wywyższa, a nie siebie. Gdy następnie Maryja podaje powód swojej radości w tej pieśni, wymienia najpierw wielkie dzieło Boga, które On uczynił wobec niej. Wielkie rzeczy uczynił mnie wszechmocny. Przez to Maryja czyni się rzeczniczką uczniów Jezusa, którzy również będą widzieć swoje życie jako ukształtowane pod wpływem radości zbawienia doświadczanego. Radości zbawienia, które polega na tym, że Bóg naprawdę okazuje swoją zbawczą moc w nich i przez nich w historii tego świata, w historii ich codzienności i w historii ludu, w którym są i dla którego żyją. I ciągle wyrażają uczniowie Chrystusa później takie doświadczenie zbawienia, oddając Mu chwałę. Świadczą o tym przede wszystkim dzieje apostolskie, jak bardzo po zmartwychwstaniu Jezusa uczniowie są podobni do Maryi w jej magnifikat. Między innymi w drugim rozdziale dziejów apostolskich, w czwartym rozdziale, w tej kronice życia pierwszego Kościoła. Maryja mówi dalej w swojej pieśni: Bóg spojrzał na uniżenie swojej służebnicy. To określenie Jego służebnica, służebnica Boga, nawiązuje do pokornego określania siebie. Pokorne widzenie siebie, to znaczy widzenie w prawdzie, co możemy naprawdę, a czego nie możemy, to oznacza określenie służebnica Boga, że to, co ona może, to, co się wielkiego stanie w niej i przez nią w historii świata, w historii Izraela, to będzie dzieło Boga. Uniżenie, później mówi Maryja o sobie, Bóg wejrzał na jej uniżenie. Tu chodzi o uniżenie, które nie wypływa tak, jak w historii Hanny w pierwszej księdze Samuela, z jej niepłodności, bo Maryja tego jeszcze nie doświadczyła i nie była tak cierpiąca z tego powodu, ale jej uniżenie nie jest uniżeniem Hanny. Jest innego rodzaju uniżeniem. To też nie jest uniżenie z powodu niskiej społecznej pozycji w Nazarecie, dalekiej prowincji Izraela. Jej uniżenie ma zupełnie inne znaczenie. Ma znaczenie głębokiego związku z Bogiem. Teologiczne znaczenie. To uniżenie, o którym mówi Maryja, oznacza bycie małym, czy też bycie biednym przed Bogiem. Każdy człowiek jest mały i biedny przed Bogiem, jeśli tylko w prawdzie stanie przed Nim. To bycie małym, czy też bycie biednym, czyli uniżonym, ale przed Bogiem, sprawia, że oczekuje się wówczas ratunku, zbawienia, sensu, wielkich rzeczy w swoim życiu, nie od siebie samego, ale całkowicie od Boga. To jest postawa, która charakteryzuje biednych Boga, tradycji wiary Starego Przymierza, na świętych kartach całego Starego Testamentu. W tradycji wiary biblijnego Izraela właśnie Bóg ujmuje się za swoimi biednymi, to znaczy za uniżonymi wśród ludzi, w oczach ludzi, ale nie w oczach Boga, bo Jemu zawierzają wszystko, wiedząc, że sami nic nie mogą, ani wobec siebie, ani wobec świata. Maryja należy do tych małych i nieznaczących przed Bogiem w swojej pieśni. Ale tym właśnie obiecane jest zbawienie. Tak możemy poczytać w psalmach, w 9 psalmie, w księdze proroka Izajasza w 57 rozdziale. Oprócz tego Maryja ukazuje się tu w swojej pieśni jako reprezentantka wspólnoty uczniów, która to wspólnota rozumie się przecież jako wspólnota ostatecznych czasów, bo jest wspólnotą Mesjasza, ostatecznego Zbawiciela. I w tej wspólnocie wiary będzie się dokonywać wielkie, ostateczne dzieło zbawienia ze strony Boga wobec Izraela i całego świata. Tak Maryja jest prekursorką, poprzedza wspólnotę wiary uczniów Chrystusa i jest matką tej postawy i tego świadectwa. Spojrzenie Boga na uniżoną służebnicę dokonało się w formie wielkiego czynu. dlatego że Bóg jest mocny, to znaczy mogący wszystko. I uczynił w stosunku do Maryi wielkie dzieło. Poczęła nie o siłach ludzkich dziecko, lecz to dziecko jest całkowicie dziełem Boga. Ten wynoszący Maryję wielki czyn Boga, jedyny w całej historii, odpowiada cechom istotnym Boga, który objawia się ludziom w tradycji wiary biblijnego Izraela, mianowicie jego wzniosłej świętości, czyli inności, transcendencji. I druga cecha, ten wielki czyn, że Matka Mesjasza poczęła jedynie z dzieła Boga swoje dziecko, odpowiada drugiej cesze Boga, jego miłosierdziu, który obejmuje wszystkich, którzy mu w czci służą. Na wielu miejscach Starego Przymierza Bóg objawia się jako święty i miłosierny. I tak objawił się w Maryi przez to wielkie dzieło, że uczynił ją matką swojego Syna. Wyłączne dzieło Boga i ostateczne Jego dzieło. Podarował Maryi bycie matką Mesjasza, Zbawcy świata. To wynoszące Maryję działanie Boga, którego nie można pomyśleć bez jej przepełnionej wiary współpracy, kiedy ona mówi, niech mi się stanie według Twego słowa, ugruntowuje także jej chwałę. Chwałę, która będzie trwać, jak mówi Maryja w swojej pieśni, przez pokolenia, od tej chwili, przez pokolenia, od chwili, kiedy Bóg zaczął w niej swoje dzieło. W drugiej części pieśni Maryi on przejawia moc ramienia swego, rozprasza pyszniących się zamysłami serc swoich. Maryja umieszcza to Boże dzieło na sobie, Boże dzieło mocy w szerszym kontekście całej historii zbawienia ze strony Boga w stosunku do Izraela. I podkreśla szczególnie, że dzieło mocy Boga odpowiada doświadczeniom całego ludu w historii zbawienia. Jej doświadczenie Boga, Jego mocy ma ścisły związek i jest kontynuacją i wypełnieniem tego, co Bóg czynił wobec całego ludu Izraela. Maryja przypomina, że Bóg nieustannie okazuje w historii zbawienia się jako ten, który odwraca panujące stosunki. Pyszni, zadufani w sobie, a tak wygląda najczęściej struktura społeczna tego świata, polegający na własnej sile, ci zostaną poniżeni. Bóg odwraca stosunki przez swoje wielkie dzieła zbawcze. Odmawia zbawienia tym, którzy w sobie pokładają ufność, pogardzają innymi i wynoszą się nad innych. A przeciwieństwie do tego Bóg cały czas swojej wielkiej mocy podarowuje zbawienie biednym i uniżonym. I na Maryi Bóg pokazał to ostatecznie. To, co cały czas pokazywał w historii biblijnego Izraela. Dzieło mocy Boga, o którym Maryja mówi w drugiej części swojej pieśni, dzieło mocy Boga w stosunku do Maryi czyni ją jedną i jedyną, bo to jest ostateczne spełnienie wszystkich czynów zbawczych Boga wobec ludzi od początku ludzkości. Czynów, które również były objawione przez Abrahama i były przekazywane jako nadzieja zbawienia ojcom Izraela, potomkom Abrahama. I tak Maryja włącza się w tę wielką historię. Ujął się zasługą swoim Izraelem, mówi Maryja. Pomny na swoje miłosierdzie. A to miłosierdzie oznaczało solidarną obecność Boga wobec swojego ludu, który był poniżony, uniżony wśród ludów tego świata. To charakterystyka i wzorzec każdego wierzącego. Wierzący są uniżeni wobec Boga, a są często poniżani przez ludzi. Ale właśnie na nich, na tych poniżanych przez zadufanych w sobie, pełnych pychy władzy, bogactwa i środków, przez takich ludzi Bóg odwraca kierunki historii i odwraca porządki stworzone przez ludzi, ale nie przez Boga. Porządki, które ranią i niszczą życie ludzi. Ostatnia uwaga w tej scenie Ewangelii, że Maryja wraca po 3 miesiącach do siebie, ma jeszcze głębsze znaczenie niż tylko wiadomość, że pozostała u Elżbiety do czasu narodzenia Jana Chrzciciela. Bo oto Maryja jeszcze nie została przeprowadzona do domu Józefa. Nie dokonał się ostatni akt zawarcia małżeństwa. I ta wiadomość, że Maryja, będąc w 3. miesiącu, oczekując dziecka w 3. już miesiącu, wraca do siebie do domu, a nie była jeszcze przeprowadzona do domu Józefa, podkreśla dziewicze poczęcie Maryi, że było to jedyne dzieło Boga. I tak ta scena zamknięta jest znowu wielkością Boga i wielkością Maryi, która mu uwierzyła i stało się w niej to, co Bóg zapowiadał. Wielkie dzieło Boga. Ta Ewangelia jest nam dana dzisiaj na uroczystość wniebowzięcia Maryi. Mocą tych dzieł Boga w niej i przez nią Maryja szła po drogach Ewangelii, czyli po drogach swojego Syna, aż pod krzyż. Matka, która pochowała swojego Syna, ale doświadczyła zmartwychwstania. Zmartwychwstania swojego Syna w gronie uczniów Jezusa, w Kościele, we wspólnocie wiary. A Bóg wreszcie dokonał na niej podobnego dzieła, jak stało się to na jej Synu Jezusie. Zmartwychwstała. I tak Bóg na niej pokazał ostatni wielki czyn w jej życiu. Wszystkim wierzącym Chrystusa. Bo dla wszystkich wierzących to, co stało się z Maryją, jej wniebowzięcie z duszą i ciałem została wzięta do nieba, jest nadzieją każdego ucznia Chrystusa, każdego człowieka, który w Niego wierzy. I tak Maryja jest znakiem nadziei i świadkiem spełniania się tej nadziei. To ostateczne, wielkie dzieło Boga w niej i przez nią, które Bóg rozpoczął od słowa skierowanego do Maryi w scenie zwiastowania. Od zwiastowania do niebowzięcia. To historia powołanej przez Boga, uniżonej służebnicy, którą Bóg uczynił wielką przez swoje wielkie dzieła. I żadna kobieta w historii świata nie stała się tak wielką, tak znaną i tak żywo obecną i zmartwychwstale obecną w historii nie tylko Kościoła, ale i świata całego, jak Maryja. Odwrócenie panujących stosunków, biednych i uniżonych w historii, pokazane na Maryi, jest istotnym rysem zbawienia przez Jezusa, Mesjasza. To właśnie głosił sam Jezus. I to również pokazał Bóg na Maryi. Maryja jest godna szczególnej czci z tych istotnych powodów, że co do ciała, dzięki dziełu Boga stała się matką Pana, Boga człowieka, Mesjasza. I drugi powód szczególnej czci w stosunku do Maryi, bo uwierzyła słowu Boga i to słowo pokazało się tak skuteczne, że wywyższyło Maryję do boskich wprost wielkości, bo to Bóg się okazał wielkim w niej, w jej uniżoności. To droga każdego, kto uwierzy Bogu, każdego, kto przed Bogiem jest mały, czyli staje w prawdzie swojej mocy i niemocy i potem usłyszy od Boga, do czego chce Bóg kogoś posłać i co przez Niego wykonać. Trzeba w to uwierzyć. Uwierzyć Bogu, nie sobie. I tak Maryja jest matką każdego powołania, które Bóg daje każdemu człowiekowi i uczyni każdego o wiele większym, niż ktoś może sobie wyobrazić, gdy tylko się mu uwierzy. Uniżoności przed Bogiem uwierzy się nie w siebie, tylko w Niego, w Boga, który okaże swoją moc. To świadectwo, co znaczy wiara, i jakie są jej skutki w historii osobistej, w historii wspólnotowej przez danego człowieka. To właśnie Bóg poprzez ostateczne dzieło mocy na Maryi chciał pokazać wszystkim, że to jest rzeczywistość, żadne marzenie, że coś takiego ostatecznie stanie się z każdym, kto jak Maryja będzie stawać przed Bogiem w swojej uniżoności, prawdzie, mocy i niemocy i doświadczy na sobie wielkości zmartwychwstawania, siły życia, wielkości, którą Bóg wyznaczy każdemu. A ta wielkość będzie większa niż własne wyobrażenie i marzenie o sobie,